Witam serdecznie. Jest z nami pan redaktor Antoni Macierewicz, w minionej kadencji Sejmu poseł, członek Komisji Specjalnej Śledczej dla zbadania afer Orlenu w rządzie pana premiera Jana Olszewskiego, minister spraw wewnętrznych. Witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
No i panie pośle, dzisiaj chciałbym zapytać jeszcze, ponieważ wczoraj pan redaktor naczelny Gazety Polskiej, pan redaktor Tomasz Sakiewicz był przesłuchiwany w prokuraturze apelacyjnej w charakterze świadka, udzielał tam wyjaśnień w związku ze swoim doniesieniem o popełnieniu przestępstwa przez Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy był on szefem Urzędu Kultury Społecznej i Kultury Fizycznej i Sportu. Właściwie może prosiłbym o krótkie, może na początek przypomnienie, jaka to jest sprawa, w czym tkwi tutaj rzecz, co to są za milionowe nadużycia, jakich miałby się dopuścić pan Aleksander Kwaśniewski?
No, chodzi o rzecz wielkiej wagi. Chodzi o co najmniej 100 milionów dolarów. Na taką sumę zarzuca się panu Kwaśniewskiemu czyn opisany artykułem 296 paragraf 3 kodeksu karnego, czyli niegospodarność. W latach, w końcu lat 80. pan Aleksander Kwaśniewski miał jako przewodniczący właśnie Komitetu do Spraw Młodzieży rozdysponować sumę tej wysokości, blisko 100 milionów dolarów, na różnorodne instytucje, między innymi Juventur, Almatur, Interster. To były wszystko instytucje obsadzone przez ludzi z układu komunistycznego, jego kolegów, jego przyjaciół politycznych, ludzi PZPR-u i środowisk lewicowych, i te pieniądze, które miały być przekazane tym firmom, następnie albo były umarzane, albo jak w wypadku Intersteru zostały pożyczone na bardzo niski procent do roku, o ile się nie mylę, 2004, na tak nieprawdopodobnie długi okres, w sytuacji, gdy inflacja wtedy, kiedy je pożyczano, bardzo szybko osiągnęła no niebotyczne zupełnie wysokości, do 1000%, a tutaj był stały procent na wiele, wiele lat. No, jest oczywiste, że to oznaczało zaprzepaszczenie tych pieniędzy. Zarzuca się także Kwaśniewskiemu, że w celu dokonywania tych właśnie nielegalnych transakcji utworzono specjalną instytucję bankową, Bank Turystyki, w sytuacji, kiedy przepisy w żaden sposób nie uprawniały do utworzenia takiej instytucji, i przy jej pomocy właśnie działał. Tutaj chcę jeszcze podkreślić rzecz, którą pan Sakiewicz bardzo zdecydowanie, zwłaszcza wczoraj w prokuraturze, zaznaczył. Tu nie chodzi tylko o oskarżanie pana Kwaśniewskiego. Pan Sakiewicz przedstawił tam bardzo szeroki wachlarz dokumentów, dowodów i świadków, co bardzo ważne, i to także spośród osób biorących te przychody, te dotacje, na to, że to była grupa przestępcza, zorganizowana grupa przestępcza, na czele której stał pan Kwaśniewski. A więc rzecz jest nie w jednoosobowym, tak powiem, przestępstwie czy jakichś działaniach, tak powiem, właśnie tylko niegospodarności, ale także w tworzeniu struktury mającej charakter zorganizowanej przestępczości, struktury mafijnej, która, jak wiemy, to dodaje już od siebie, no, rozwinęła się w następnych latach do zupełnie niebywałych rozmiarów. Także pan Wieczerzak w swoich zeznaniach nazwał to klubem krakowskiego przedmieścia. No, my w sprawach orlenowskich widzieliśmy działania tej struktury mafijnej bardzo dobrze, także tutaj być może leżą początki całego tego tak zwanego układu. To, co niesłychanie istotne stało się wczoraj, albo tak w dniu wczorajszym, to mianowicie, iż po zeznaniach pana Sakiewicza prokuratura postanowiła oficjalnie wszcząć śledztwo przeciwko w sprawie pana Kwaśniewskiego. To chyba ono jest, być może jest, nie jest przeciwko, tylko w sprawie, ale w każdym razie jesteśmy już po tym etapie wstępnych prac, wstępnego rozpatrywania, czy w ogóle te czyny mogą być ścigane, czy nie, i wdrożono śledztwo. Tam był jeszcze jeden element, którym próbowano się bardzo bronić, mianowicie, iż ta sprawa się przedawniła. Dlatego, że formalnie rzecz biorąc, gdyby spojrzeć na to wyłącznie w układzie czasowym, to od roku 87, kiedy te czyny zaczęto, kiedy tych czynów zaczęto dokonywać, do dnia dzisiejszego minęło już tyle lat, że sprawa jest przedawniona. Ale jak słusznie pan minister Ziobro zwrócił na to uwagę, przez 10 lat pan Kwaśniewski był chroniony immunitetem i nie można było prowadzić w tej sprawie czynności. W związku z tym te 10 lat należy odliczyć przy rozpatrywaniu biegu przedawnienia te właśnie 10 lat. Ta sprawa nie jest zupełnie nowa. Ona była już wielokrotnie podnoszona zarówno na poziomie publicystyki, to wiele pism o tym pisało, między innymi także wielokrotnie w Głosie o tym pisaliśmy, ale była także podnoszona na poziomie zawiadomienia o przestępstwie. Niestety wtedy w połowie lat 90. pan Jaskiernia to po prostu umorzył jako minister sprawiedliwości, no ponieważ między innymi jego to dotyczyło. Ja chcę przypomnieć, że jednymi ze spółek, czy też firm, do których te pieniądze były wyprowadzane, była na przykład także, poza tymi, które wymieniłem, także Polisa, firma, w której była przecież i żona i pana Kwaśniewskiego, i pana Oleksego, i całego tego środowiska właśnie postkomunistycznego, a więc Jaskiernia jako minister sprawiedliwości rzecz umorzył. Później próbował to jeszcze, próbowała akcja wyborcza Solidarność AWS w 2002 roku, o ile się nie mylę, raz jeszcze sprawę wznowić przez powołanie specjalnej komisji śledczej, która by rzecz zbadała, no ale oczywiście głosami Unii Wolności i SLD wniosek ten został odrzucony. Także wydaje mi się, że mamy przełom w sprawie ścigania, rozpoczęcia ścigania układu mafijnego narosłego wokół pana Aleksandra Kwaśniewskiego, i to jest taka informacja, którą warto przekazać tym wszystkim, którzy widząc wiele braków, wiele kłopotów, wiele niedociągnięć obecnego układu rządzącego, no nie chcą widzieć równocześnie zasadniczych, przełomowych wydarzeń. Dla samego doprowadzenia do końca sprawy pana Aleksandra Kwaśniewskiego warto trzymać kciuki za pana ministra Ziobrę.
No i przy okazji tutaj, panie pośle, jak słyszałem, jak mówił pan, właśnie relacjonując te wczorajsze wyjaśnienia pana redaktora Sakiewicza, że chodzi tutaj nie tyle o samego pana byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, ale o zorganizowany układ przestępczy. Jakoś dziwnie się to kojarzy, że ludzie proweniencji PRL-owskiej, komunistycznej mają te skłonności do działania w tych zorganizowanych grupach przestępczych. Ostatnio zarzut IPN-u w stosunku do pana generała Wojciecha Jaruzelskiego, poplecznika, czy prawda, wielkiego promotora pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Teraz jest pan Aleksander Kwaśniewski i tutaj również takie zarzuty.
No tak, rzeczywiście struktura komunistyczna z samej swojej genezy, a także w trakcie rozwoju i później, kiedy formalnie przestała istnieć, była przez cały czas strukturą mafijną. Ja nie chcę się tutaj wdawać, bo zapewne nie czas po temu w takie dłuższe rozważania historyczne, ale to są sprawy, które ciągną się jeszcze od koncepcji leninowskich i wcześniejszych, XIX-wiecznych, w których świat przestępczy widzi się jako pewną mniejszość uciskaną, która pomoże komunistom, pomoże bolszewikom w zdobyciu władzy. Stąd te związki ze światem przestępczym są dla partii komunistycznej pewnym naturalnym sposobem działania ludzi normalnych, ludzi spoza komunistów. To bulwersuje i często ludzie sobie myślą, och, to jest przypadek, no jakoś się w to uwikło. zachłali. To być może zbieg okoliczności. Nie, to nie jest zbieg okoliczności. To jest część przyjętej u narodzin ruchu komunistycznego strategii walki ze światem normalnym, z cywilizacją. Także z tego trzeba sobie zdać sprawę, że to działanie grupowe, mafijne, przestępcze jest immanentną, wewnętrzną cechą działania układu komunistycznego. Stąd zresztą tak strasznie trudno sobie z tym poradzić i strasznie trudno to zwalczyć, dlatego że z jednej strony wydaje się, że no, pan minister Jastiernia, prawnik, profesor, człowiek wydawałoby się wykształcony, powinien działać zgodnie z pewnymi normami prawa, a przynajmniej powinien szanować normy prawa. Tymczasem oczywiście dla niego nie to jest punktem odniesienia, lecz lojalność z grupą przestępczą, jaką był właśnie układ pana Kwaśniewskiego. I trzeba zawsze mieć to na uwadze, gdy się bada układy komunistyczne. Zawsze.
No i może jeszcze jedno pytanie na zakończenie, może nie do końca tak ściśle związane z tematem, ale no pan powiedział, panie redaktorze, że pisał o tym Głos, pisała o tym Gazeta Polska, mówimy trochę o tym na antenie Radia Maryja. Dlaczego tej sprawy tak nie drążą w szczegółach jakieś wysoko nakładowe dzienniki typu Gazeta Wyborcza, ta gazeta spod znaku Judasza, czy też Rzeczpospolita, czy też inne, prawda, takie tak zwane opiniotwórcze media i tak dalej. Jak pan sądzi, dlaczego jest taka zmowa milczenia jednak w stosunku do tej sprawy?
To rzeczywiście jest dobre sformułowanie, zmowa milczenia. Ja dzisiaj spojrzałem do internetu, do internetowego wydania Gazety Wyborczej, a także do wczorajszego i przedwczorajszego i proszę sobie wyobrazić, że chociaż jest informacja na temat tego, że odbyło się przesłuchanie pana Sakiewicza i co do samego faktu przesłuchania, to już co do tego, czego rzecz dotyczy, że chodzi o gigantyczne nadużycia, że chodzi właśnie o te spółki, że chodzi o Interster, że chodzi o Polisę, że chodzi o Juventur, Almatur, czyli krótko mówiąc całą tę infrastrukturę, przy pomocy której układ komunistyczny żeruje na gospodarce polskiej i na polskich obywatelach. Tego wszystkiego już tam oczywiście nie ma. I żeby wiedzieć, jak sprawy dotyczy oskarżenie pana Kwaśniewskiego, trzeba by sięgać do małej notki w Gazecie Wyborczej sprzed, nie wiem, półtora miesiąca chyba, bo od tego czasu ani słowa już na ten temat nie ma. Więc mamy do czynienia z taką świadomą manipulacją ze strony tych wielkich mediów. Ojciec pyta, dlaczego? No cóż, trzeba by powiedzieć tak, że Gazeta Wyborcza jest pismem, które powstało dzięki koncesji, jaką Adam Michnik otrzymał od pana Kiszczaka przy Okrągłym Stole. W związku z tym, no to jest zasada dołud des, daję, abyś dał, czyli krótko mówiąc, pewnych wzajemnych usług. Nie przypadkiem jest to gazeta, która zwalczała przez całe swoje istnienie i dekomunizację, i ilustrację, i rozliczenie po prostu zbrodni i przestępstw, z jakimi mieliśmy w przeszłości do czynienia. Zresztą nie ukrywa tego specjalnie. Przecież ludźmi honoru dla pana redaktora Michnika jest właśnie Jaruzelski i Kiszczak. Jeżeli patrzymy z kolei na linię takiej gazety jak Rzeczpospolita, no warto pamiętać, choć zdaję sobie sprawę, że do olbrzymiej części Polaków to już jest prehistoria, że to jest gazeta, która powstała w czasie stanu wojennego jako narzędzie pana Jaruzelskiego, jako jego organ. I te elementy, że tak powiem, ciągle za tą gazetą postępują. Tutaj mamy pewną ciągłość, ona nie jest na samym wierzchu, jej może nie widać na pierwszych stronach, ale w momentach kluczowych, krytycznych, decydujących, to się przypomina. Krótko mówiąc, cały establishment wielkich mediów jest zainteresowany w tym, żeby nic złego się ludziom Okrągłego Stołu, a zwłaszcza przywódcom komunistycznym nie działo, bo od tego jest także uzależnione ich funkcjonowanie i ich przyszłość. Stąd zresztą tak nieprawdopodobny atak na Radio Maryja, bo to jest pierwszy przypadek przełamania w skali masowej, nie elitarnej, nie, że tak powiem, niszowej, ale w skali masowej tabu informacyjnego na temat wydarzeń w Polsce. Tutaj trzeba mieć bardzo zdecydowaną jasność. Z chwilą, kiedy informacja o prawdzie dociera do milionów, spadają nakłady tamtych mediów. Polacy zaczynają słuchać prawdziwych informacji i zaczyna następować zmiana zachowań społecznych. Media dotychczas przecież te wielkie służyły jako rodzaj kagańca utrzymującego Polaków w posłuchu. Ten kaganiec spada między innymi w dużym stopniu dzięki telewizji Trwam, Radio Maryja, naszemu dziennikowi, które w skali masowej mówią prawdę. Prawda jest zawsze zabójcza dla takich układów mafijnych, jakimi jest właśnie sytuacja, w której rozmawiamy.
No cóż, ja też, panie pośle, tak myślałem, że to milczenie Gazety Wyborczej spowodowane jest może jakimś takim dziennikarskim śledztwem. No ta gazeta w niektórych bardzo wyselekcjonowanych sytuacjach, ona stwarza pozór takiego śledztwa, chociaż okazuje się, że tam więcej jest kłamstwa niż jakichś tam informacji prawdziwych. No ale jednak, gdy przypomniałem sobie, z jaką starannością unikano prezentacji dokumentów Agory, jak chodzi o związki z panią, z fundacją pani Jolanty Kwaśniewskiej, Porozumienie bez barier, w momencie, kiedy pan był też jednym z członków komisji sejmowej, która zwróciła się do dokumenty, no to jednak to milczenie chyba nie jest, tak sobie pomyślałem, spowodowane jakimiś tam przygotowaniami, jakimś tam śledztwem, badaniem dokumentów. No właśnie chyba powody tego milczenia są raczej właśnie takie, jakie pan przedstawił.
No, ta sprawa jest jeszcze bardziej, proszę ojca, dramatyczna, czy nie wiem, jakich słów wręcz tutaj użyć, czy warto pamiętać, że za sam fakt postawienia tego wniosku i dopytywania się o te związki Agora wystąpiła do prokuratury przeciwko członkom komisji orlenowskiej. Tak dalece tutaj z jednej strony był nieprawdopodobny strach ze strony Gazety Wyborczej, ale z drugiej strony też absolutna pewność, że sądy postąpią, będą broniły w istocie Gazety Wyborczej. I wcale nie jest jasne, jak to się skończy. To są procesy o tak powiem, w sprawie obrony dobrego imienia. Gazeta Wyborcza żąda gigantycznych sum, które normalnego człowieka oczywiście mogą doprowadzić do zupełnej nędzy i wcale nie wiadomo jeszcze, jak sądy ostatecznie rozsądzą. Pierwsze wyroki są na rzecz Agory właśnie. Okazuje się, że członek komisji sejmowej nie może wnioskować, nie może pytać, nie może informować o zeznaniach, jakie zostały złożone, jeżeli one obciążają lub dotyczą takich gigantów właśnie uważających się za zupełnie nietykalnych, jak Agora czy inne wielkie media. A więc to jest właśnie ten pozór wolności słowa w sytuacji, w której w istocie na straży kłamstwa stoi także system, cały system establishmentu.
No cóż, jak pan powiedział, panie pośle, prawda jest lekarstwem na to, zresztą te słowa poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, w tych dniach Triduum Paschalnego zabrzmią jeszcze bardzo dramatycznie. Obyśmy dzisiaj w 2006 roku może tych dramatów wielkich unikali, ale prawda jest nam jednakowo potrzebna, niech ona nas wyzwala. Tego życzę panu, życzę wszystkim, aby właśnie w stosunku do tych spraw prawda była tym ostatecznym lekarstwem, wyzwoleniem, kryterium.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie pośle, i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem Antonim Macierewiczem, w minionej kadencji posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ministrem spraw wewnętrznych w rządzie pana premiera Jana Olszewskiego, redaktorem naczelnym tygodnika Głos.